Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek zapewnił o swojej bliskości i modlitwie kapłanów posługujących w najbiedniejszych dzielnicach Buenos Aires, z których trzech zaraziło się koronawirusem.
Kościół wzbogaci się o nową błogosławioną. Papież uznał cud za wstawiennictwem świeckiej katoliczki Marii Antoniny Sama.
Hagia Sofia zostanie przekształcona w meczet, zdecydował prezydent Turcji Recep Erdogan.
11 lipca witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Zapewniam Was o mojej bliskości, modlę się za Was i za wszystkich, którzy wspierają Was w tym momencie. Wiem, że walczycie z pandemią zarówno modlitwą, jak i z pomocą lekarzy, powiedział papież w krótkim wideoprzesłaniu opublikowanym na Twitterze i skierowanym do kapłanów tzw. curas villeros, posługujących w najbiedniejszych dzielnicach Buenos Aires. Trzech z nich zostało zarażonych koronawirusem. Franciszek zachęcił także wiernych do modlitwy dziękczynnej za swoich duszpasterzy oraz o zdrowie dla nich.
Wspólnota Curas Villeros powstała w latach 60. ubiegłego stulecia i dziś liczy 22 kapłanów. Wszyscy oni posługują wśród najbiedniejszych na peryferiach stolicy Argentyny w 8 różnych dzielnicach.
Papież Franciszek upoważnił prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynała Angela Becciu, do promulgacji dekretów dotyczących uznania cudu za wstawiennictwem przyszłej nowej błogosławionej oraz heroiczności cnót czterech sług Bożych. Nowa błogosławiona Maria Antonina Sama urodziła się we Włoszech w regionie Kalabrii w 1875 roku. Przez ponad 60 lat sparaliżowana leżała w łóżku. Znana była z ogromnego zaufania Bogu w każdej sytuacji życiowej, z wielkiej pogody ducha i mądrości. Stąd wielu ludzi odwiedzało ją, aby prosić o rady, modlitwę, aby w jej towarzystwie odnaleźć pokój i radość. Zmarła w roku 1953.
Ponadto została ogłoszona heroiczność cnót w przypadku dwóch kapłanów, jednej siostry zakonnej oraz niespełna 15-letniego Włocha Angiolina Bonetta. Gdy miał 12 lat, amputowano mu nogę. Zapytany, za kogo ofiaruje swe cierpienia, odpowiedział, że o nawrócenie grzeszników.
Turcy ponownie urządzą meczet w najwspanialszej bazylice chrześcijańskiego wschodu. Turecka Rada Stanu anulowała decyzję z 1934 roku o przekształceniu bazyliki Hagia Sofia w muzeum, a prezydent Turcji wydał dekret, który przekształca ją w meczet. Recep Erdogan oznajmił tę decyzję w przemówieniu do narodu, zapowiadając, że pierwsze muzułmańskie nabożeństwo odbędzie się tam 24 lipca.
Hagia Sofia została konsekrowana w 537 roku. Do czasu wybudowania nowej bazyliki świętego Piotra w Rzymie była największą chrześcijańską świątynią na świecie. Kiedy w 1453 roku Turcy podbili Konstantynopol, bazylikę przywłaszczyli sobie muzułmanie. W 1934 roku Hagia Sofia stała się muzeum.
Decyzja o zaadoptowaniu starożytnej chrześcijańskiej bazyliki dla potrzeb kultu muzułmańskiego budzi oburzenie zwłaszcza wśród chrześcijan wschodnich, dla których Hagia Sofia jest w pewnym sensie kościołem macierzystym. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej ostrzegał, że taka decyzja wzbudzi wrogość do islamu w milionach chrześcijan na całym świecie. Patriarchat moskiewski wyraził ubolewanie, że odczucia chrześcijan nie zostały wzięte pod uwagę. Ta decyzja może mieć poważne konsekwencje dla całej ludzkiej cywilizacji, oświadczył rzecznik patriarchatu. Przeciwko przekształceniu bazyliki w meczet ostro zaprotestowały władze Grecji. W ich przekonaniu zachowanie Erdogana to krok, który cofa Turcję o 6 wieków wstecz. UNESCO z kolei przypomina, że Hagia Sofia należy do powszechnego dziedzictwa ludzkości, dlatego przestrzega Erdogana przed wprowadzaniem jakichkolwiek modyfikacji w tej świątyni. Odnosi się w ten sposób do obaw o los starożytnych chrześcijańskich wizerunków, które znajdują się w bazylice. Jeśli bowiem Hagia Sofia stanie się meczetem, wszystko, co narusza wiarę muzułmanów, zostanie zasłonięte.
Zmiany klimatyczne to problem globalny i dlatego do jego rozwiązania potrzebny jest wspólny plan, uważa arcybiskup Iwan Jurkowicz. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie podkreślił, że rodzina ludzka nie może pozostać obojętna w obliczu cierpienia najbiedniejszych i wyzysku naszego wspólnego domu.
Zaznaczył, że klimat jest naszym wspólnym dobrem. Jego zmiany mają wpływ na jakość życia wszystkich społeczeństw i niosą ze sobą implikacje środowiskowe, społeczne, gospodarcze i polityczne. Stanowią jedno z głównych wyzwań ludzkości. Jesteśmy wszyscy zależni od siebie, co zmusza nas do myślenia o jednym wspólnym projekcie. Tym bardziej w obecnym czasie, gdy pandemia wzywa nas do wzajemnej troski o siebie, wyjścia poza własne interesy, promowanie obrony życia, zapewnienie każdemu odpowiedniej pomocy medycznej, pielęgnowanie solidarności i walkę z kulturą marnotrawstwa.
Hierarcha wymienił trzy zasady, zgodnie z którymi należy wdrażać współpracę międzynarodową w celu ochrony środowiska naturalnego. Pierwszą jest uznanie, że zmiany klimatyczne są wspólnym problemem całej ludzkości. Druga to przyjęcie stanowiska, że choć problem jest wspólny, to państwa mają wobec niego różne obowiązki w zależności od swoich możliwości. Trzecią zasadą jest uznanie i umocnienie przekonania, że jesteśmy jedną ludzką rodziną.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W 32 włoskich miastach odbywają się dzisiaj manifestacje przeciwko projektowi kontrowersyjnego prawa o tak zwanej homotransfobii. Organizują je organizacje prorodzinne, a także niektóre wspólnoty protestanckie. Biskupi katoliccy wypowiedzieli się przeciwko temu prawu już w czerwcu. Manifestacje odbywają się pod hasłem Pozostańmy wolni, bo nowe prawo uderza w różne aspekty wolności człowieka, przede wszystkim w wolność słowa.
Do 6 lat więzienia za stosowanie lub podżeganie do przemocy, do 1,5 roku więzienia za dyskryminację LGBT, a także możliwość nałożenia kar dodatkowych, jak odebranie prawa jazdy i paszportu, zakaz wychodzenia z domu po pewnej godzinie, czy nakaz odbycia prac społecznych na rzecz organizacji gejowskich. Tak drastyczne kary przewiduje forsowany przez lewicowo-populistyczny rząd projekt prawa przeciwko homotransfobii.
W rzeczywistości nie chodzi tu o obronę LGBT, bo jak podkreślają włoscy biskupi, środowiska te są dostatecznie chronione przez istniejące już prawo. Chodzi tu raczej o narzucanie swego światopoglądu innym. Jak piszą organizatorzy manifestacji, jeśli prawo to wejdzie w życie, nie będzie się można sprzeciwiać tak zwanym małżeństwom jednopłciowym czy rodzeniu dla nich dzieci przez wynajęte kobiety. Rodzice nie będą mogli chronić swych dzieci przed szkolnymi kursami ideologii gender, a kapłani wyjaśniać chrześcijańskiej wizji rodziny. Według niektórych analiz prawnych nawet rektorowi seminarium trudno będzie wyrzucić kleryka ze skłonnościami homoseksualnymi. Nowe prawo grzeszy bowiem brakiem precyzji. Nie definiuje, na czym polega dyskryminacja, przemoc czy podżeganie do przemocy, ale przewiduje za to nadzwyczaj surowe kary. Lipiec to nie jest we Włoszech najlepszy czas na manifestacje. Obrońcy rodziny i wolności słowa postanowili jednak wyjść na ulicę, ponieważ w pracy nad nowym prawem zapanował niewytłumaczalny pośpiech. Choć Włochy są pogrążone w kryzysie, parlament traktuje walkę z homotransfobią jako swój główny priorytet.
W więzieniach jest wiele dobroci, czasami mogą być jednak piekłem na ziemi. Miałem wiele szczęścia, że byłem bezpieczny i dobrze traktowany. Kardynał George Pell pisze o tym dla amerykańskiego pisma First Things w tekście zatytułowanym Mój czas w więzieniu. Jest to pierwsze tak osobiste wspomnienie opublikowane po tym, jak po 400 dniach spędzonych za kratkami wyszedł na wolność uniewinniony od zarzutów o pedofilię jednomyślnym orzeczeniem Sądu Najwyższego Australii.
Kardynał Pell pisze o 13 miesiącach spędzonych w izolatce w Melbourne. Mundur więzienny był zielonym dresem, ale w Barwon wydano mi jasno-czerwony kolor kardynała, wspomina z humorem. Wyznaje, że był w izolacji dla własnej ochrony, ponieważ osoby skazane za wykorzystywanie seksualne dzieci, zwłaszcza duchowni, narażeni są na ataki fizyczne, także jemu grożono. Kardynał Pell wspomina, że słyszał więźniów kłócących się między sobą o jego winę i o tym, że większość strażników uznała go za niewinnego. Przeciwieństwem były australijskie media, gorzkie w osądach i wrogie. O swym uniewinnieniu kardynał dowiedział się, oglądając w celi telewizję. Zaskoczony młody reporter poinformował Australię o moim uniewinnieniu i był bardzo zdenerwowany jednomyślnością sędziów, pisze hierarcha. Podkreśla, że dla wielu czas spędzony w więzieniu jest okazją do konfrontacji z podstawowymi prawdami. Życie w więzieniu pozbawiło mnie wszelkich wymówek, że jestem zbyt zajęty, aby się modlić, a mój regularny plan modlitwy podtrzymywał mnie. 5 razy brałem udział w mszy, choć nie mogłem jej odprawiać, nad czym szczególnie bolałem, pisze kardynał Pell i dodaje, moja katolicka wiara podtrzymywała mnie. W więzieniu prowadził dziennik, po oczyszczeniu z wszelkich zarzutów postanowił go opublikować. Ukaże się nakładem jezuickiego wydawnictwa, które zapowiada, że książka ta stanie się klasyką duchowości.
Dziś, w 77. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu, w wielu miejscach na terenie Ukrainy odbyły się msze święte i nabożeństwa upamiętniające ofiary zbrodni na obywatelach II Rzeczypospolitej, jakich dopuścili się w 1943 roku nacjonaliści ukraińscy.
W miejscowości Poruck, gdzie 11 lipca 1943 roku wymordowano ludność polską, głównie podczas niedzielnej mszy świętej, biskup Witalij Skomorowski, ordynariusz diecezji łódzkiej na Wołyniu, odprawił w intencji ofiar mszę świętą. Natomiast w Lwowie wierni modlili się w miejscowej katedrze, a także złożono wiązanki kwiatów w 3 miejscowościach, w których dokonano zbrodni ludobójstwa – w Huciskach, Bryńcach Zagórnych i Sokołówce. Mówi konsul generalna Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.
To, co jest dzisiaj najważniejsze, to żeby nauczyć się przebaczać i nie myśleć z nienawiścią, bo każdy, kim takie wydarzenia będą wywoływały chęć zemsty i nienawiści, ten mentalnie nie będzie się różnił od tych, którzy to robili. Chcemy też tą naszą obecnością wyrazić sprzeciw przeciwko nienawiści jednego człowieka do drugiego.
W opinii historyków tylko 11 lipca mogło zginąć na terenach dawnych Kresów Rzeczpospolitej około 8 tysięcy Polaków, w przeważającej mierze kobiet, dzieci i starców. Ze Lwowa. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Wszystko postawiłem na Maryję. Te słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego są hasłem tegorocznej 29. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Wśród intencji dziękczynienie za świętego Jana Pawła II w stulecie jego urodzin, za cud nad Wisłą z 1920 roku, modlitwa za Polskę i o beatyfikację prymasa tysiąclecia.
Jesteśmy tu mimo wielu przeszkód, mówią jasnogórscy pielgrzymi, których przybyło kilkanaście tysięcy.
Jesteśmy pomimo wszystko, że jest i Pan. Pandemia i że nie ma słońca i deszcz nam pada, nie przeszkadza to, żebyśmy przyjechali do Matki Bożej. Chcemy jej podziękować, jednocześnie przeprosić za wszystkie nasze grzechy, błędy i prosić o pomoc.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor toruńskiej rozgłośni, przypomina, że tak jak przed prawie 30 laty rodzina Radia Maryja przybyła, by prosić w intencji tego nowego narzędzia ewangelizacji, tak teraz przybywa, by uczyć się, jak czynić wszystko, co Jezus powie.
Przychodzimy zawsze, w każdej sytuacji do Matki Bożej. I wszystko stawiamy na Maryję. Oddać się jej, on zwycięża w nas i przez nas. Przychodzimy tak, jakbyśmy pierwszy raz przyszli prosić w 1992 roku, tak teraz przychodzimy słuchać, co Matka Boża chce nam powiedzieć, jaki program nam daje. A ona mówi, uczyńcie, co wam mówi Syn.
Przeor Jasnej Góry podziękował rodzinie Radia Maryja za jej wierne trwanie przy Królowej Polski i duchową łączność, zwłaszcza w czasie szczytu epidemii. Mszę świętą celebrował arcybiskup Marek Jędraszewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Toruńska rozgłośnia to największe katolickie medium w Polsce, którego zasięg daleko wykracza poza granice kraju. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.